Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Duchowe pocieszenie to nie rozrywka, ale pokój, który pochodzi od Pana, mówił na porannej mszy Franciszek. W Watykanie zainaugurowano nowe centrum operacyjne Gwardii Szwajcarskiej. Japońscy katolicy nie mogą czekać na misjonarzy z zewnątrz. Sami powinni ewangelizować swych rodaków, powiedział kardynał Filoni na zakończenie wizyty w tym kraju. 25 września wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na serwis informacyjny. Niech Pan nauczy nas kierowania życia w stronę Jego zbawienia, mówił papież na mszy w domu świętej Marty, odnosząc się do dzisiejszego pierwszego czytania. Naród izraelski został wyzwolony z niewoli, gdyż Pan nawiedził swój lud i wyprowadził go do Jerozolimy. Franciszek stwierdził, że słowo wizyta jest bardzo ważne w historii zbawienia, gdyż każde wyzwolenie, każde zbawcze działanie Boga od niej się rozpoczyna.
Kiedy Pan nas nawiedza, ofiaruje nam radość, to znaczy przenosi nas w stan pocieszenia. To jest zbieranie w radości. Tak, siali we łzach, ale teraz Pan ich pociesza i daje pociechę duchową. A pocieszenie nie jest obecne tylko w chwili, gdy się je odczuwa, ale to stan życia duchowego każdego chrześcijanina. Cała Biblia nas o tym uczy.
Następnie papież zauważył, iż w życiu człowieka są momenty gorsze i lepsze, ale Pan zawsze daje nam odczuć swoją obecność właśnie poprzez duchowe pocieszenie, napełniając radością. Dlatego na tę łaskę winniśmy oczekiwać z najbardziej pokorną cnotą, jaką jest nadzieja, która zawsze jest mała, ale wiele razy jest mocna, choć jest ukryta jak żar pod popiołem. Stąd chrześcijanin żyje w napięciu między spotkaniem z Bogiem a pocieszeniem, które z Niego wypływa. Kiedy tak nie jest, mówił Franciszek, wtedy taki chrześcijanin jest zamknięty w magazynie swojego życia i nie wie, co dalej robić.
Pocieszenie, które pochodzi od Pana, dotyka wewnętrznie i prowadzi nas w stronę miłości, wiary i nadziei. Umacnia je i pozwala także płakać nad swoimi grzechami. I także wtedy, gdy patrzymy na Jezusa i na Jego mękę, płaczemy z Nim. To jest prawdziwe pocieszenie, nie jakaś zabawa. Rozrywka nie jest czymś negatywnym, kiedy jest dobrą rozrywką. Jesteśmy ludźmi, musimy się zabawić. Ale pocieszenie nas porywa i czuje się obecność Boga i rozpoznaje się Go. To jest Pan.
Dyskretna, profesjonalna i wielkoduszna służba Gwardii Szwajcarskiej jest dobrze postrzegana i pomocna w prawidłowym funkcjonowaniu Watykanu, mówił Franciszek na spotkaniu dla członków dwóch dobroczynnych fundacji, których celem jest materialne, ekonomiczne i techniczne wspieranie jej działalności. Przybyli oni do Rzymu z okazji inauguracji nowego Centrum Operacyjnego Gwardii. Papież podkreślił, iż zaangażowanie tych fundacji to przejaw wspólnotowego i solidarnego działania, co równocześnie jest wyrazem obecności katolików w społeczeństwie. W ten sposób stają się świadkami ewangelicznych ideałów, przykładami braterstwa i wzajemnego wspierania się. Dobiega końca 10-dniowa wizyta w Japonii prefekta Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Przed odjazdem kardynał Fernando Filoni spotkał się z tamtejszymi biskupami. Przypomniał wielkie osiągnięcia pierwszej misji w XVI wieku, kiedy to wiarę w Chrystusa przyjęło 650 tysięcy Japończyków i udało się uformować 150 rodzimych kapłanów. Doświadczenie to pokazało, że Ewangelia przemawia do japońskiego serca. Ówcześni misjonarze umieli bowiem przekazać nowość przesłania Chrystusa, odpowiadającego na najgłębsze pragnienia człowieka, których żadna inna religia czy doktryna nie są w stanie zaspokoić. Zainicjowana przez świętego Franciszka Xawerego misja okazała się na tyle silna, że nowi chrześcijanie byli w stanie znieść okrutne prześladowania oraz zachować wiarę we wspólnotach katakumbowych. Prefekt misyjnej dykasterii zapewnił biskupów, że przesłanie Chrystusa pozostaje aktualne również we współczesnej Japonii. Należy jednak na nowo odkryć moc pierwszej ewangelizacji, wnosząc doń aktualną wiedzę i doświadczenie, dodał kardynał Filoni. Podkreślił on również, że myśląc o przyszłości ewangelizacji nie można czekać na przybycie zagranicznych misjonarzy. Ewangelizacją muszą się zająć sami Japończycy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej, obchodzi w tym roku 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. W rozmowie z Adrianną Sierocińską wspomina przypadające na czas wojny dzieciństwo, pierwsze lata kapłaństwa oraz posługę biskupią. Zapraszamy na audycję przygotowaną przez Radio Rodzina z Wrocławia.
Arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej Marian Gołębiewski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam również serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Okazją do naszej rozmowy jest 80. rocznica urodzin księdza arcybiskupa. Czy te lata szybko minęły?
No niby jak tak bezpośrednio człowiek wyjrzy, to wydaje się, że szybko, ale jak się tak zastanawiam głębiej, to jednak to trwało trochę czasu. To 80 lat to jednak jest spory kawał czasu.
Powspominajmy trochę i powróćmy do domu rodzinnego, do pierwszych lat życia księdza arcybiskupa. Jak ksiądz arcybiskup wspomina tamten czas?
Zawsze dzieciństwo to jest taki okres piękny w życiu człowieka i całe życie właściwie odnosi się do tego okresu i wspomina i tak dalej. W moim wypadku to trochę sytuacja dziwna, bo urodziłem się 2 lata przed wojną. Początku wojny nie pamiętam, ale już dość wcześnie potem gdzieś, prawda, w wieku 4 lat pamiętam niektóre wydarzenia, no a końcówkę wojny bardzo świadomie. Nie był to okres korzystny dla rozwoju dziecka, tym bardziej, że moje strony rodzinne to należały do tak zwanego Wartegau, czyli okręgu Warte, a więc był to teren przyłączony do Rzeszy, gdzie Polacy byli traktowani w sposób bardzo surowy przez prawo niemieckie, a właściwie żadnych praw nie mieli, musieli tylko ciężko pracować. No, życie było bardzo skromne, wymagające. Także od strony takiej, powiedzmy, społecznej, politycznej, to był okres trudny. No ale zawsze było to dzieciństwo, zawsze to było ciepło domu rodzinnego, to była miłość rodziców, wspólnota rodzinna, bo nas było 5 w domu, ja byłem najmłodszy i to wszystko stanowi to, co nazywamy dzieciństwem i jestem również i radość, i pewne piękno i wspomnienia radosne, pomimo tego koszmaru wojny, w jakim się znaleźliśmy.
A jak ksiądz arcybiskup odkrywał swoje powołanie?
No chyba dość szybko nawet. Powiedziałbym, że w jakimś sensie wpływał na nie miejscowy ksiądz proboszcz. To był ksiądz proboszcz Karol Mendera, który był ex-faulinem. Gdy przyjechał po wojnie do parafii, jeszcze chodził w białym habicie paulińskim, a potem już przywdział sutannę. O ile się orientuję, to był jedynakiem, miał na utrzymaniu jeszcze swoją matkę, no i eksklaustrował się, czyli opuścił zakon Paulinów, żeby utrzymać swoją matkę. I przypominam sobie, że właśnie ona była u niego na plebanii i miał chyba taki charyzmat, jeśli chodzi o nauczanie religii w szkole, bo wtedy jeszcze była religia w szkole, była katecheza i jakoś chyba wpływał, tak, dał do zrozumienia w sposób dyskretny, nie za bardzo nachalny, ale jakoś tak dał do zrozumienia, że mógłbym w przyszłości zostać księdzem. I to jakoś zostało, gdzieś tam zaczęło kiełkować i w ten sposób coraz bardziej dojrzewało w postaci powołania.
Jak ksiądz arcybiskup wspomina ten czas przygotowania do święceń kapłańskich, czas seminarium i też pierwsze lata kapłaństwa?
Do święceń kapłańskich przygotowuje się człowiek długo, bo to trwa 6 lat. W tym wypadku chodzi o Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Przechodzi się formację bardzo gruntowną, 2 lata filozofii. Powiedziałbym, że solidne wykłady, bo byli księża profesorowie, którzy kończyli studia zagraniczne, a potem była 4 lata teologia. Oczywiście była teologia w tamtym duchu ujęta. Myśmy jeszcze uczyli się z podręczników łacińskich, teologii moralnej, teologii dogmatycznej, nawet i z filozofii był też podręcznik łaciński, no ale wtedy znajomość łaciny jeszcze była na takim poziomie, że to można było spokojnie studiować i powiedziałbym, że nie sprawiało mi to jakichś wielkich trudności, powiedzmy przeczytanie jakiegoś tekstu z łaciny i jego zrozumienie czy przetłumaczenie na polski to nie było większego problemu. Solidna była ta formacja i to przygotowanie oczywiście w duchu jeszcze przedsoborowym, trzeba to jasno powiedzieć. Święcenia otrzymałem 24 czerwca 1962 roku w katedrze włocławskiej. No i o ile pamiętam, 11 października rozpoczął się drugi Sobór Watykański. To jest nowa epoka. Uważam to za wielkie szczęście, że wtedy właśnie jako młody ksiądz mogłem obserwować to, co się dzieje w kościele.
A skąd wzięły się zainteresowania biblijne księdza arcybiskupa?
Była to trochę droga pewnego, może też nawet i przypadku. Pamiętam, że pierwsze rozmowy, jakie przeprowadził ze mną świętej pamięci biskup Antoni Pawłowski, biskup naszych święceń, który wezwał mnie do kurii włocławskiej, to mi proponowano studia łacińskie, żebym studiował łacinę. Prawdopodobnie pod kątem pracy potem kurialnej, bo to wszystkie dokumenty, wszystkie pisma do Rzymu były oczywiście po łacinie i musiał być ktoś, kto to robił. Ja nawet przyjąłem to dosyć chętnie, bo miałem dość dobrze opanowaną łacinę, a jeśli chodzi o jej pogłębienie, to nawet to chętnie przyjąłem, ale zaczynał się sobór. Tutaj nastąpiła duża zmiana. Stosunek Kościoła do łaciny się zmienił na skutek konstytucji soborowej Sacrosanctum Concilium, gdzie dopuszczono o wiele większy wymiar języka narodowego, a więc trochę ta sprawa została nieaktualna i po jakimś czasie zostałem drugi raz wezwany do kurii biskupiej. Ksiądz biskup Pawłowski mówi, no to trzeba by podjąć studia biblijne. Byłem zaskoczony, tutaj studia łacińskie, prawda, to miało być w szkole w Ateneum Salezjańskim, a teraz biblijne. Biblijne to są bardzo wymagające, trudne studia, długotrwające, zwłaszcza znajomość języków biblijnych, to wymagało dużo czasu. I tak trochę nawet się przestraszyłem. Ja mówię, jeśli ksiądz biskup da mi z 15 minut do namysłu, to się trochę namyślę i przyjdę i odpowiem. Poszedłem do wikariusza generalnego, którym był wówczas ksiądz prałat Kazimierz Małecki. No i mu mówię, przedtem miałem inną propozycję, teraz taką. A on taki praktyk kurialny i duszpasterski mówi, nie oglądaj się, bierz co ci dadzą. A jak pojedziesz do Rzymu, się rozpatrzysz, to potem zadecydujesz, bo może potem się wiatry odwrócą, mówi, nic z tego może nie być. No więc tak praktycznie podszedł do tej sprawy. Ja wróciłem do księdza biskupa, mówię, no to dobrze, decyduję się na te studia. Oczywiście potem zaczęła się historia z paszportem, którego nie dostawałem od 62 roku do 69. Przez 7 lat odmawiali mi paszportu. W związku z tym musiałem zacząć studia na kulu, no bo czas leciał. Nie można już było dłużej przedłużać tego wakatu takiego niezależnego od studiów, tylko zacząć wreszcie studiować solidnie. Tym bardziej, że wówczas nie mogliśmy robić magisterium w ramach seminarium. Kończyło się tylko absolutorium, ale bez żadnego tytułu, bez żadnego stopnia naukowego.
To przenieśmy się teraz trochę w czasie do posługi biskupiej. Pierwsza diecezja, diecezja koszalińsko-kołobrzeska, w której pełnił ksiądz arcybiskup posługę biskupa, jak ksiądz tamten czas wspomina.
Mówi się tak, pierwsza parafia, pierwsza miłość, pierwsza diecezja, pierwsza miłość. Także wspominam ją bardzo mile, aczkolwiek to była różnica duża pod względem potencjału materialnego w stosunku do Wrocławia. Bo tam na tych terenach było prawie 80% PGR-ów, które upadły i powiedziałbym, że ówczesne ekipy rządowe były trochę bezradne wobec tego problemu. To wszystko się rozwiązało, rozleciały się te PGR-y, ci ludzie zostali na lodzie. Jeździłem po diecezji, patrzyłem na te obiekty po-PGR-owskie, to wszystko zaczęło niszczyć. Wiatr poruszał tymi wrotami u tych stodół, u tych obór. Te pałace jeszcze po tych junkrach pruskich, dawnych, niemieckich, które dotrwały do tego czasu, bo dopóki były PGR-y, to tam były jakieś biura, jakieś urzędy i tak dalej, no to o to dbano. Gdy to wszystko upadło, to zaczęło to się rozlatywać, to był pod tym względem nieciekawy obraz. To dla mnie już drugi taki obraz takiej dewastacji, bo pierwszy nastąpił po wojnie. Pamiętam jako dziecko, gdzie były tam te worki ziemiańskie w Wielkopolsce i to wszystko upadło. Wobec tego od strony duszpasterskiej musiałem się jakoś pochylać nad tymi ludźmi, którzy pracowali w PGR-ach, no i teraz, żeby jakoś im pomóc. A poza tym no, jest piękny krajobraz, wiele jezior. Na wiosnę to wszystko wyglądało jak jakiś raj. Pod tym względem ta diecezja pozostawiła we mnie dosyć takie miłe wspomnienia.
A jakie wyzwania w takim razie stawia przed księdzem arcybiskupem archidiecezja wrocławska?
No, to była diametralnie różna sytuacja. Powiedziałbym, że to spektrum etnograficzne było podobne. Było podobne. Ja z tymi ludźmi umiałem rozmawiać, z tymi z Kresów, prawda. Umiałem jakoś wczuć się w ich sytuację i oni to chętnie opowiadali. Byli rozbrajająco szczerzy, jak tutaj we Wrocławiu mi ktoś mówi, jakaś pani mówi, ekscelencjo, ja nie wiedziała, że ze ściany może iść woda, to znaczy, że mogą być wodociągi, krany i tak dalej, bo tam na dalekich Kresach II Rzeczypospolitej jeszcze tego nie było, ale wymagania były o wiele większe. No, tyle uczelni wyższych, uniwersytety i tak dalej, papieski Wydział Teologiczny Wrocław, który od 1990 roku no, rzeczywiście się odbudowywał, każdym dniem stawał się coraz bardziej piękny i miał szczęście, powiedziałbym, do dobrych dosyć władz, które tutaj były. W tym mieście się dużo działo. Byłem proszony, trzeba było gdzieś zawsze kilka słów powiedzieć, no a słuchacze byli wymagający. Trzeba było przestudiować, zorientować się, co to za organizacja, kiedy ona powstała, jakie ma cele i tak dalej. No i podobnie było samo miasto, nowe parafie, prężne, coraz bardziej rozwijające się, powstające nowe zjawiska w parafiach, których przedtem nie było. Wszystko wymagało o wiele większego zaangażowania, większej pracy, większej refleksji, żeby to objąć.
Od kilku lat jest ksiądz arcybiskup seniorem archidiecezji wrocławskiej. Czy to jest czas odpoczynku?
No w jakimś sensie trzeba powiedzieć, że tak, bo jednak mam więcej czasu niż przedtem, w każdy dzień piszę teraz moje dzienniki i właśnie w tej chwili opisuję okres mojego urzędowania, że tak powiem, we Wrocławiu. No to sam się dziwię, jak ja to mogłem pokonać to wszystko, nie? W ciągu dnia trzy posługi w różnych miejscach i tak dalej. Wszędzie trzeba mówić, wszędzie trzeba rozmawiać z ludźmi, bo są różne spotkania i tak dalej. To jak biorąc okres emerytury jednak jest o wiele spokojniejszy. Jeżdżę na bierzmowania, włączam się w różne posługi diecezjalne. Często jeżdżę na pogrzeby księży, kiedy nasi księża biskupi zajęci, to mnie ksiądz dyrektor z domu księży emerytów prosi. No to jest taka posługa, że tak powiem szlachetna bardzo. Pochować współbraci, odprowadzić ich na miejsce wiecznego spoczynku, ale mam więcej czasu na czytanie, na lekturę, na modlitwę. Przedtem człowiek nie miał na nic czasu, nie mogłem prasy zdążyć przeczytać, a co dopiero mówić, wziąć jakąś książkę, no, która wymaga jednak i cierpliwości, i wytrwałości, to w tej chwili mogę sobie na to pozwolić.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a z okazji tego pięknego jubileuszu życzymy Bożego błogosławieństwa i wielu lat życia w dobrym zdrowiu. Ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Wysłuchali Państwo rozmowy z arcybiskupem Marianem Gołębiewskim, metropolitą seniorem archidiecezji wrocławskiej. Program przygotowała Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina z Wrocławia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne programy już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.